radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Audycja radiowo-naukowo wraca na antenę po wakacyjnej przerwie. Dziś gośćmi są rektor Uniwersytetu Gdańskiego, profesor doktor habilitowany Piotr Stepnowski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
I pani Marta Szaszkiewicz-Sawa, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, pełnomocnik rektora do spraw dziedzictwa akademickiego i zbiorów. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaprosiłam państwa, bo w tym roku Uniwersytet Gdański obchodzi 55-lecie powołania. To jest chyba coraz ważniejsza, ważna, ale coraz ważniejsza też dla regionu uczelnia. Rola rośnie, bo to nawet w rankingach widać, że państwo jesteście też w tych rankingach międzynarodowych coraz lepiej oceniani jako uczelnia. Kształcicie specjalistów w coraz szerszych dziedzinach, coraz więcej kierunków przez lata, ale początki tak nie wyglądały, prawda? Bo te kierunki, które na początku funkcjonowały, było ich zdecydowanie mniej. Mówimy tutaj o latach 70. na przykład ubiegłego wieku, kiedy uczelnia powstawała.
No konkretnie 1970 rok, rok powstania Uniwersytetu Gdańskiego, równo 55 lat temu, no wówczas doszło do fuzji dwóch uczelni, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej, i wprost przeniesiono te kierunki, które były realizowane przez te dwie mniejsze branżowe uczelnie.
Czyli na nowo powstały tak Uniwersytet naprawdę? Gdański. Ekonomistów i nauczycieli, tak?
Ekonomistów i nauczycieli, przy czym już sprofilowanych w konkretne kierunki, i powstał dodatkowo nowy wydział, Wydział Prawa i Administracji. To był nowy twór, który zaczął funkcjonować na Uniwersytecie Gdańskim. Wówczas mieliśmy w sumie 16 kierunków studiów. 16 kierunków studiów i 5-6 wydziałów. No to były nasze początki. Dzisiaj wydziałów jest 11, kierunków jest ponad 90, więc no, ta ewolucja jest naturalna. I przez 55 lat rzeczywiście doszliśmy do tego poziomu, w którym możemy mówić o ważnej instytucji sektora szkolnictwa wyższego, nie tylko w regionie, ale również w Polsce, w Europie.
No właśnie, bo mówiliśmy tutaj przed wejściem na antenę, że zainteresowanie studiowaniem w Uniwersytecie Gdańskim jest coraz szersze, i jak to w tej chwili wygląda? Skąd są kandydaci chętni na studia? Oprócz Pomorza oczywiście, to cała Polska?
Rokrocznie, to jest od wielu lat. Mamy około 30 tysięcy kandydatów, przyjmujemy niecałe 10 tysięcy studentów, czyli zainteresowanie naszą uczelnią nie słabnie. Bardzo ciekawie rzeczywiście kształtuje się obraz miejsc, skąd pochodzą nasi kandydaci. W tym roku na trzecim miejscu, i to bardzo ciekawe, są kandydaci z województwa mazowieckiego, głównie z Warszawy. Bo do tej pory to było województwo pomorskie.
Ościenne pewnie województwa.
Tak, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie. A dzisiaj do pierwszej trójki weszło mazowieckie. Plus bardzo duże zainteresowanie studentów zagranicznych, nie tylko w ramach programu Erasmus, czyli...
Ale z takiego bliskich tutaj naszych terenów, Europejczycy, czy
Europejczycy,
z jakichś bardzo egzotycznych krajów?
Osoby
są
z całego świata.
Z całego świata.
I z Indii, i z Australii. Także jest to wynik tego, że po prostu pomnażamy naszą ofertę anglojęzyczną. Głównie w ramach współpracy naszego partnerstwa Uniwersytetów Europejskich, CEU, ale o tym może później opowiemy.
Panie profesorze, a jakie były te najważniejsze czynniki, które zdecydowały o powołaniu, o utworzeniu Uniwersytetu Gdańskiego w 1970 roku? To była taka formalność, połączenie tych uczelni, czy wymagało wielu to zabiegów? Ja sobie przypominam bratnią uczelnię, Gdański Uniwersytet Medyczny, który zanim się przekształcił z akademii, to trzeba było szereg formalności spełniać, tak? Czy powołanie albo taka konsolidacja uczelni to jest prosta sprawa?
O ile Gdański Uniwersytet Medyczny, czy ówczesna Akademia Medyczna, czy Politechnika Gdańska powstały w pierwszym przypadku na bazie zakładów medycznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, w drugim przypadku na bazie uczelni technicznej, która była w Gdańsku do czasów zakończenia wojny, to z uniwersytetem rzecz miała się odmiennie. Już w latach 50., głównie na fali zmian października 56 roku, powołano komitet utworzenia Uniwersytetu Gdańskiego, ale ówczesna władza no, nie miała dużego zaufania do osób i idei powołania bądź co bądź ośrodka intelektualnego, który nie zawsze był być może sprzyjającym, jeżeli chodzi o formowanie myśli wolnościowych linii partii ówczesnej, więc do tematu wrócono, jak pamiętam, w 65 roku, kiedy Komitet Wojewódzki PZPR-u, tutaj nasz lokalny, przygotował dokument rozwoju województwa gdańskiego na lata 1966-1970. Tak, aby do roku 70, który wyznaczał 25-lecie PRL, wytyczyć te najważniejsze cele dla naszego województwa. I wówczas pojawił się, jako jeden z punktów, pojawiła się idea powołania uniwersytetu.
Czyli to był taki pierwszy dokument, w którym się ten pomysł, że tak powiem, na piśmie gdzieś pojawia.
Tak, już bardzo, bardzo konkretnie zmaterializował i powołano profesora Janusza Sokołowskiego, ówczesnego rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej, na pełnomocnika KW do powołania uniwersytetu.
Zresztą później został pierwszym rektorem Uniwersytetu Gdańskiego, jak już po powołaniu, prawda?
Wspaniała, mógłbym powiedzieć, legendarna postać. Osoba, która piastowała tę funkcję przez 4 kolejne kadencje do roku, do Solidarności, do 1981 roku. Osoba niezwykła, jeżeli chodzi o uruchomienie, prowadzenie, ale też no, przeciwdziałanie różnym napięciom, które niewątpliwie towarzyszyły pierwszym latom funkcjonowania uniwersytetu. Mówimy w końcu o fuzji dwóch mniejszych uczelni, tak, i przywiązaniu takiego lokalnego patriotyzmu, no, który obserwujemy i dzisiaj w różnych procesach konsolidacyjnych. Profesor Sokołowski był postacią niezwykłą. Miałem okazję go poznać, wszak wykładał na moim macierzystym wydziale już długo po tym, jak przestał być rektorem. Oprócz tych cech, o których wiele słyszałem z czasów, kiedy był rektorem, no, pamiętam go jako eleganckiego, fantastycznego mężczyznę, bardzo szarmanckiego i z pewnością rozsiewał taką aurę, no właśnie, elegancji, ale też takiego intelektualnego blichtru, który powinien towarzyszyć każdemu profesorowi, zwłaszcza pełniącemu
myślę,
tak ważną funkcję.
Są słuchacze, którzy teraz nas słuchają, którzy również pana profesora Sokołowskiego pamiętają i pamiętają też te lata, kiedy uniwersytet powstawał. A niedawno państwo powołaliście nawet muzeum uniwersytetu, stosunkowo niedawno, bo już jest na pewno sporo eksponatów, które można należałoby zarchiwizować w jakiś sposób i pokazywać społeczeństwu. I pani dyrektor, chciałam zapytać, w jakich okolicznościach powstało muzeum i co właściwie można w nim oglądać?
Idea powstania Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego zrodziła się w poprzednim jubileuszu 50-lecia uczelni. Jednak przez pandemię te obchody były raczej symboliczne i otwarcie muzeum musiało troszkę poczekać, więc wystawę stałą Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego otworzyliśmy w październiku ubiegłego roku. I na wystawie prezentujemy historię uczelni.
Ale proszę powiedzieć od razu, gdzie ona się znajduje, żeby słuchacze wiedzieli, gdzie. Rozumiem, że można to zobaczyć, zwiedzić.
Jak najbardziej. Wystawa jest dostępna, otwarta dla każdego bezpłatnie. Jest zlokalizowana w budynku przy ulicy Bielańskiej 5. Jest to drugi budynek Wydziału Historycznego, czyli w sercu Starego Miasta. Samą ekspozycję można oglądać właściwie codziennie. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18, w weekendy w godzinach 12-18. Mm-hmm. My też chętnie oprowadzamy kuratorsko, więc też jest wtedy ta możliwość podzielenia się swoim wspomnieniem.
Tak, ile w tej chwili macie eksponatów i jaki jest na przykład najstarszy? Czy właśnie jest jakiś akt powołania, albo te dokumenty, o których tutaj pan profesor wspominał, z Komitetu Wojewódzkiego PZPR chociażby, czy macie takie dokumenty tam do poczytania, obejrzenia?
Mamy sporo archiwaliów, ale część tych archiwaliów jest zlokalizowana w Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego. Sama wystawa ma charakter narracyjny, czyli my opowiadamy raczej historię bohaterów, osób związanych z Uniwersytetem Gdańskim, studentów, absolwentów, pracowników naukowych czy pracowników administracyjnych. Tych obiektów oczywiście troszkę mamy, ale w pewnym momencie sama infrastruktura Uniwersytetu Gdańskiego bardzo postąpiła tak do przodu i muzeum powstało, można powiedzieć, albo w punkt, czyli w odpowiednim momencie, albo troszkę za późno, no bo część tych obiektów ilustrująca życie naukowe została po prostu zastąpiona nowoczesną aparaturą. A jeżeli chodzi o taki najstarszy czy najciekawszy eksponat, to rzeczywiście bardzo trudno tutaj jakiś jeden wymienić, bo one wszystkie ilustrują bardzo ciekawe, indywidualne historie, ale mamy jeden obiekt, który pokazuje właściwie, jest taki dosyć symboliczny, chodzi o insygnia władzy rektorskiej jeszcze dla Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w 1960 roku otrzymała jako pierwsza uczelnia na Wybrzeżu insygnia władzy i ciekawy jest ten sygnet tego łańcucha rektorskiego, który przedstawia herby trzech miast. Gdańska, Sopot oraz Gdyni i pokazuje tą symboliczną trójmiejskość, czyli uczelnia już misją uczelni jest ta integracja tego środowiska, nie tylko naukowego. No i z tą misją tej trójmiejskości uniwersytet płynie do dziś.
Jest też, widziałam na zdjęciach i można zrobić taką wizytę też online'ową sobie, prawda? Obejrzeć tam filmiki. Dysponuje muzeum też filmikami, jak ktoś nie może przyjść osobiście. Tak zwane sobole, tak? Czyli togę rektora. Czyja to jest toga?
Jest to toga rektora profesora Andrzeja Cejnowy. Mhm. A tą, którą prezentujemy, tam właśnie też są insygnia władzy rektorskiej obecnego rektora, więc rzeczywiście mamy te pierwsze insygnia, które zostały darowane.
Rozumiem, że pan profesor zabiera, wypożycza z muzeum, jak potrzebuje, żeby użyć gdzieś oficjalnie.
Tak, ale to specjalnie zastosowaliśmy ten zabieg, żeby nie wytwarzać insygniów na podobieństwo tych obecnych, po to, żeby pokazać, że te tradycje akademickie nadal trwają, czyli można przyjść do muzeum i zobaczyć pustą gablotę, na której jest informacja, że tych insygniów po prostu nie ma, bo one są obecnie w użyciu, na przykład podczas inauguracji czy innej uroczystości akademickiej. I to pokazuje przede wszystkim tą ciągłość uniwersytetu, czyli to nie jest jakiś zamknięta
struktura.
Trochę
jak z biżuterią w Wielkiej Brytanii, która jest wypożyczana na śluby członków rodziny królewskiej. Trochę coś takiego, tak?
No nie
z tymi insygniami.
Na pewno gorąco wszystkich państwa zachęcamy do tego, żeby odwiedzić to muzeum. To jest absolutnie niezwykła narracja. Opowieści o tym, czym był i czym jest dzisiaj uniwersytet. Pewnie też czym chce być dalej, ze wszystkimi mocnymi akcentami naszej uczelni, od tej trójmiejskości, o których mówiła pani dyrektor, po morskość i to odniesienie, czy te mocne akcenty morskie. Wszak uniwersytet, kiedy był powoływany, w jego misji zawarto przede wszystkim badania na rzecz morza i pomorza. I stąd dewiza naszej uczelni, po łacinie brzmiąca, in mari via tua, czyli
no
w morzu
właśnie,
trwa
ale
droga.
Pani profesorze, pani dyrektor, 16 najpierw kierunków, potem obecnie ponad 90. I czy trzeba było w tych pierwszych latach na początku tutaj transferować, że tak powiem, tą wiedzę naukową z innych ośrodków poprzez sprowadzanie profesorów, naukowców do Gdańska na uniwersytet? Czy to byli wychowankowie uczelni? Jak to wyglądało na początku przy tworzeniu konkretnych kolejnych kierunków?
No to tak, przedstawiciele tego gdańskiego ośrodka naukowego dążyli do utworzenia silnego ośrodka nauk humanistycznych. I te koncepcje oczywiście się zmieniały. I tak jak już pan rektor wspominał, po pozytywnej decyzji władz centralnych postanowiono połączyć Wyższą Szkołę Pedagogiczną z Wyższą Szkołą Ekonomiczną. I na bazie tej struktury powstała ta, nazwijmy to, pierwsza oferta dydaktyczna Uniwersytetu Gdańskiego. Zaś sama kadra decyzją Rady Ministrów z 1970 roku po prostu stała się pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego. I oczywiście w tych pierwszych latach działalności ten proces dydaktyczny wspomagali naukowcy z innych ośrodków, czy to z Torunia, czy z Poznania, ale rzeczywiście tym trzonem, tą podwaliną byli pracownicy, którzy byli pracownikami Wyższej Szkoły.
To trwało nawet w latach 90., bo ja pamiętam z okresu moich studiów, że byli profesorowie tacy wizytujący właśnie z innych uczelni, chociażby właśnie z wspomnianego Poznania, czy Torunie, nawet na wydziale, który ja kończyłam, to się nazywał Wydział Humanistyczny, Wydział Filologiczno-Historyczny. Mhm. Obecnie mamy, wydziały są oddzielnie, tak? Humanistyczny i historyczny jest, są odrębne.
Tak, tych transferów było sporo, zwłaszcza do nowego, nowo powstałego Wydziału Prawa i Administracji, bo rzeczywiście tu kadry były bardzo ograniczone, zaledwie kilku prawników w dawnej WSE. I te dwa ośrodki, tak jak tu pani dyrektor powiedziała, były dominujące. Ja sam pamiętam z czasów swoich studiów, że miałem zajęcia z panem profesorem Strawińskim z ekologii ogólnej, który właśnie przykładem takiego transferu był. To był profesor, który większość swojego naukowego życia spędził na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i zdecydował się przyjechać i współtworzyć Uniwersytet Gdański. Pewnie takich świadectw mamy bardzo, bardzo wiele. Maria Janion, kolejne wielkie nazwisko. Jak wiemy, te najbardziej owocne lata jej seminariów Janion. No to właśnie Uniwersytet Gdański i wiele, wiele innych przykładów. Myślę, że to również dało nam taki niezwykły impuls budowania zupełnie innego rodzaju szkoły wyższej. To znaczy takie nagłe przemieszanie czy stworzenie takiego koktajlu zasiedziałych środowisk zupełnie nową krwią daje niezwykłą szansę skokowego rozwoju uczelni i również bardzo odważnych idei, odważnych myśli, odważnych decyzji, które spowodowały, że Uniwersytet Gdański jest w tym miejscu, w którym jest.
Ale po drodze były też lata trudne pewnie, bo kluczowe jakieś momenty w historii tej uczelni 55-letniej, to myślę sobie, były też lata 80., 90. W Polsce był czas strajków, stanu wojennego, w ogóle transformacji ustrojowej, którą przechodziliśmy, a uniwersytet aktywnie popierał Solidarność, otwarcie. Były strajki w 88 roku, jeszcze studenckie, prawda? To nawet dzisiaj politycy aktywni zawodowo, politycznie często brali w nich udział. Jak funkcjonowała ta uczelniana autonomia w tych latach? PRL-u.
Zanim dojdziemy do strajków, myślę, że warto odnieść się do samego okresu Solidarności. Rzeczywiście uczelnia bardzo silnie zaangażowana w budowanie tego ruchu, bardzo wielu członków Solidarności, aktywnie działających na rzecz idei wolnościowych.
Ale nie było represji, prawda? Władze uczelni nie, specjalnie chyba nie zwalniały, nie relegowały tych naukowców i pracowników.
No więc myślę, że wartym przypomnienia jest słynny pogrzeb studenta zakatowanego przez ZOMO. Pogrzeb odbył się w Olsztynie w 1985 roku, w którym wzięły udział władze uczelni, pan profesor Karol Taylor, który dzień po tym wydarzeniu został z funkcji rektora zwolniony. Zresztą w muzeum naszym mamy przejmujący artefakt, mianowicie nagranie z mowy pogrzebowej rektora Taylora na pogrzebie tego studenta, co jest absolutnie wstrząsające i myślę, że dojmujące dla każdego, kto tego wysłucha, tym bardziej, że rzeczywiście było to jak na tamten czas bardzo odważne wystąpienie. Ale mieliśmy szczęście, ponieważ rzeczywiście rektorzy nie wybierani wówczas, a mianowani, bardzo prowadzili bardzo inteligentną i sprytną grę z ówczesnymi władzami. Ja sam znam historię kolejnego rektora, profesora Rudowicza, który co jakiś czas dostawał na swoje biurko listę pracowników, których należy zwolnić bądź odsunąć od zajęć dydaktycznych ze względu na kontakty z opozycją. I jakimś cudem to się nie wydarzało. Albo pisma ginęły, albo odpowiedź gdzieś była przygotowana bardzo długo. I tu wielki szacunek do tych postaci, które potrafiły, układając się oczywiście z ówczesną władzą komunistyczną, jednak zapobiec represjom naszych pracowników. No i dochodzimy do strajków studenckich. To jest 88 rok i wielkie postaci kolejnych lat świata politycznego, które, żeby wspomnieć tylko Donalda Tuska, Pawła Adamowicza i wiele, wiele Darka Filara, Jana Krzysztofa Bieleckiego, to osoby, wszystkie wywodzące się z Uniwersytetu Gdańskiego, które no, zmieniły bieg historii i byli głównymi aktorami transformacji ustrojowej w Polsce.
A to, co widzi każdy mieszkaniec, który no, spaceruje po Trójmieście, przejeżdża koło uczelni, widzi ten rozmach i to, jak uczelnia rośnie na tym kampusie w Oliwie, w okolicach na rogu tam Barzyńskiego, prawda, i Wojska Polskiego. To już jest koniec, czy tam jeszcze będzie jakieś inwestycje będą powstawały w tym rejonie i czy decyzje o rozbudowie i inwestowaniu właśnie tam, to były łatwe decyzje, no bo gdzieś trzeba było gdzieś zrezygnować z innych lokalizacji. Jak to wyglądało w tych latach? Bo to już mamy chyba trochę za sobą, prawda?
No tak, ale część przed sobą pewnie. Uniwersytet jeszcze nie jest zlokalizowany tylko w Oliwie, tak. To jest oczywiście główny kampus. Mamy też kampus Sopocki, gdzie są wydziały ekonomiczne i zarządzania. Jest mały kampus gdyński, gdzie mamy wydział oceanografii i geografii, a Gdynia jest portem macierzystym naszego statku badawczego RV Oceanie. Natomiast faktycznie kampus Oliwski, no to jest ta główna siedziba uniwersytetu.
Myśmy, tam się głównie buduje, prawda?
Tam się głównie buduje, buduje się od lat 70. Dwa pierwsze budynki, te nowe budynki uniwersytetu, czyli Wydział Humanistyczny, późniejszy filologiczno-historyczny, w którym pani redaktor studiowała, i Wydział Matematyki, Fizyki, Informatyki obecnie. To były te budynki, powstały na początku lat 70. razem z miasteczkiem studenckim i akademikami, stołówką, która została przekształcona w siedzibę Akademickiego Centrum Kultury. No a później wykorzystanie wielkiej szansy. Przede wszystkim doprowadzenie do tego, że pod koniec lat 90. Dzięki zabiegom pana profesora Cejnowy wpisano nas na listę indykatywną infrastruktury kluczowej dla rozwoju szkolnictwa wyższego pod kątem sięgnięcia po raz pierwszy po środki unijne. I tu wielka zasługa ówczesnego podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pana profesora Stefana Jurgi, który no, w sposób niezwykle również właśnie sprytny i inteligentny doprowadził do tego, że relatywnie mniejszy ośrodek na tle innych dużych ośrodków akademickich w Polsce był w stanie utrzymać bodaj trzecią pozycję i uzyskać bardzo silne finansowanie. Tak. I tak powstał Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Biotechnologii, Wydział, czy budynek neofilologii, nowy budynek rektoratu, fragment, czy rozbudowana siedziba Wydziału Ekonomicznego w Sopocie, Wydział Informatyki. Także ten ciąg inwestycyjny był absolutnie niezwykły.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną są rektor Uniwersytetu Gdańskiego, profesor doktor habilitowany Piotr Stepnowski i Marta Szaszkiewicz-Sawa, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, pełnomocniczka rektora do spraw dziedzictwa akademickiego i zbiorów. Rozmawiamy o tym, jak rozwijał się uniwersytet, jakie wydarzenia były najważniejsze w jego 55-letniej historii. I skończyliśmy na rozbudowie kampusu w Oliwie. Pan profesor mówił o tym, że no, są też inne miejsca, gdzie uniwersytet ma swoje jeszcze obiekty i rozumiem, że tak pozostanie. Nie będzie przeprowadzki wszystkiego w jedno miejsce, bo chyba to nawet jest w tej chwili niemożliwe, nie miałoby się gdzie pomieścić, prawda?
Pewnie wszystko jest możliwe, natomiast no, z natury rzeczy, to o czym mówiliśmy na samym początku, realizujemy misję Trójmiejskiej Uczelni, a zatem nasze mniejsze kampusy w Sopocie i w Gdyni są równie ważne i będziemy dalej rozwijać, będąc uczelnią osadzoną we wszystkich trzech miastach Trójmiasta. Pani redaktor pytała przed przerwą o te nowe inwestycje. No, warto przede wszystkim powiedzieć o tym, że w końcu ruszyliśmy z budową centrum sportowego. To naprawdę...
To na tyłach dawnego rektoratu. Tak. Mhm. Czy to jest dalej rektorat? Przepraszam, bo nawet nie wiem.
Nie, to jest już siedziba administracji w tej chwili i różnych agent współpracujących czy wspierających uniwersytet, jak Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i wiele, wiele innych instytucji, Instytut Konfucjusza chociażby. Ale wracając do centrum sportowego, zaczęliśmy od pierwszego etapu, mianowicie budowy hali sportowej i ta inwestycja ma być ukończona w przyszłym roku. Przygotowujemy kolejny etap, to są tereny zielone, boisko, bieżnia, korty i kolejne obiekty mniejsze. w których uprawiane będą dyscypliny halowe. To jest nasza ambicja, aby no, jak najwięcej w tej kadencji z tego kampusu sportowego powstało. Tu rzeczywiście mamy znakomite wsparcie i Ministerstwa Sportu, i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dofinansowują te nasze starania. Na samym kampusie już kilka lat temu rozpoczęliśmy gruntowny remont i przebudowę budynku matematyki, fizyki i informatyki, najbardziej zaniedbanego budynku do tej pory na kampusie. W tej chwili ruszamy z kolejnym etapem. Mamy nadzieję, że też w przeciągu 2 lat ten budynek będzie już spełniał wszystkie możliwe standardy dla tego typu działalności, tym bardziej, że jest to, czy będzie to siedziba naszego Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych, w Radzie Naukowej którego zasiada aż 2 laureatów Nagrody Nobla, Alan Aspen i Anton Zeilinger. Więc chcemy też nie wstydzić się siedziby, gdzie pracują nasi najwybitniejsi naukowcy, jeżeli chodzi o technologie kwantowe.
Mówiliście Państwo też sporo tutaj w poprzedniej części naszej rozmowy o absolwentach, o tych znanych, którzy dzisiaj są obecni w życiu społeczno-politycznym naszego kraju, o tych, którzy tworzyli demokrację w Polsce, ale chciałam wspomnieć o takich ludziach, o których my niewiele wiemy, przynajmniej tak w takim poczuciu ogólnym, bo nie są to znane nazwiska, którzy byli w tej opozycji, byli studentami w latach tych, kiedy mieliśmy w Polsce stan wojenny i dokonywała się przemiana ustrojowa. Czy w muzeum są jakieś pamiątki z tego okresu, które również można zobaczyć i powspominać tych absolwentów mniej może znanych?
Tak, oczywiście. W Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego mamy między innymi koszulę pana Marka Sadowskiego, który był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, jak i przewodniczącym Komitetu Strajkowego w stanie wojennym. Jest to koszula z internowania, bo trzeba o tym powiedzieć. Rzeczywiście studenci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy brali udział w strajku w Stoczni Gdańskiej, zostali aresztowani albo internowani i taką koszulę i całą historię, całą tą opowieść prezentujemy na wystawie Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego.
Tak, a niektóre wyroki były wyjątkowo dotkliwe, jeżeli chodzi o studentów.
Tak, rzeczywiście 6 studentów naszej uczelni dostało wyroki nawet 6-4-letnie. To były wyroki za kolportaż i druk materiałów podziemnych. To były najwyższe wyroki w Polsce. I rzeczywiście te komisje dyscyplinarne, którym musieli się poddać ci aresztowani, dbali o to i starali się o to, żeby dwukrotnie nie karać tego studenta, tylko umożliwić mu kontynuowanie studiów na Uniwersytecie Gdańskim.
Jak się toczyły losy później tych osób? One rzeczywiście kończyły studia, wychodząc z tego internowania, wracając na uczelnię, tak to wyglądało?
Tak, przypadek pana Marka Sadowskiego rzeczywiście pokazuje, że skończył ten wydział, ówczesny wydział humanistyczny, ale byli również studenci, o których my niewiele wiemy, którzy są nieoczywiści. Mówimy tutaj, na wystawie prezentujemy postać Julio Paucera, który był studentem, który przyjechał z Limy. Był Peruwiańczykiem, który rozpoczął studia na ekonomice produkcji. Później właśnie zaangażował się w tą działalność opozycyjną i zaczął studiować historię. Prawdopodobnie on przyniósł meldunek ze stoczni, że tam rozpoczął się już ten strajk, więc był bardzo ważną postacią. Niewiele o nim wiemy. Wiemy tylko, że rzeczywiście dostał wilczy bilet, tak zwany wilczy bilet i musiał opuścić kraj, ale uciekł do Francji. We Francji nadal kontynuował tą działalność opozycyjną, interesował się tym środowiskiem solidarnościowym. Rozpoczął nawet doktorat dotyczący polskiej inteligencji. I niestety w latach 90. Julio zmarł, a jego ostatnią wolą było przewiezienie jego prochów do Polski. Więc jest to bardzo ciekawa historia i niewiele o nim niestety wiemy, ale badamy te tropy. Każdy szczegół dotyczący właśnie historii Julio jest dla nas bardzo cenny.
Może ktoś ze słuchaczy zna jakieś historię jakąś związaną z tym studentem z tego czasu. Może się z Państwem skontaktować pewnie na stronie internetowej. bardziej, można znaleźć adres mailowy, pod który można do pani dyrektor napisać, tak?
Będziemy bardzo wdzięczni za każdy trop, bo mamy naprawdę niewielkie zrywki wspomnień albo właśnie karty z archiwów, czyli takie powiedzmy arkusze dotyczące jego zamieszkania.
Rozumiem,
i tak dalej.
Rozumiem, że więc muzeum cały informacji. Czas przyjmuje eksponaty. Gdyby ktoś miał jakieś pamiątki osobiste i chciał przekazać, również jest to możliwe.
Jak
po
najbardziej.
Kontakcie z muzeum.
To, że mamy wystawę stałą muzeum, nie oznacza, że my nie badamy właśnie tych wszystkich tropów. I tutaj apeluję do naszych słuchaczy, że czasem naprawdę niewielkie wspomnienie albo jedna fotografia może sprowokować tak zwane nowe otwarcie i my wtedy wiemy dużo, dużo więcej. Więc zachęcamy do dzielenia się swoimi pamiątkami, wspomnieniami i fotografiami. Można się właśnie z nami skontaktować za pomocą strony internetowej, maila albo telefonicznie, albo wziąć udział w naszych oprowadzeniach kuratorskich, które cały czas organizujemy i to też jest taka dobra okazja, żeby podzielić się jakimś swoim indywidualnym wspomnieniem.
Chciałam zapytać coś o to, co się działo po transformacji ustrojowej, czyli po 89 roku, kiedy uczelni przywrócono autonomię, wprowadzono demokratyczne wybory władz uczelni, czyli rektorzy nie byli z nadania już, prawda, tylko byli wybierani przez społeczność akademicką. Pojawiła się też samorządność studencka w tych latach i to był taki okres, kiedy uczelnia jakoś przyspieszyła właśnie w rozwoju, zaczęło być inaczej. Pan profesor pamięta te czasy pewnie jako student, bo to już
to
są
był
te
czas
lata.
Moich studiów. Tak. To był czas moich studiów, wówczas rektorem, drugim wybranym rektorem, bo pierwszym pochodzącym z wyboru był profesor Robert Głębocki w czasach Solidarności. Zresztą opornik, który nosił w klapie, jest również w zbiorach muzeum. I cała kolekcja oporników jako znak opozycji do systemu komunistycznego. Natomiast faktycznie profesor Grzonka, pierwszy po upadku ustroju komunistycznego rektor Uniwersytetu Gdańskiego, wybrany przez kolegium elektorów, stanął przed nie lada zadaniem. Jak pamiętamy, lata 90., zwłaszcza na samym początku, wcale nie były tak łatwe i przyjemne. Myślę, że brakowało pieniędzy w bardzo wielu sektorach działalności państwa, w tym w szkolnictwie wyższym. Natomiast faktycznie myślę, że znakomicie wykorzystaliśmy wówczas naszą szansę, przede wszystkim uzyskując ostatecznie prawo do dysponowania terenem kampusu Liwskiego, bo jak się okazuje, to, że uniwersytet tam został ulokowany, nie było nijak uregulowane prawnie i ówczesny wojewoda gdański, pan Maciej Płażyński, przekazał uniwersytetowi cały ten teren pod użytkowanie i to był początek rozwoju infrastrukturalnego uczelni. Po pierwsze Wydział Prawa Administracji, nowy budynek, który powstał tak naprawdę ze środków pochodzących z dotacji ministerstwa, ale też środków własnych uczelni. Później spektakularny gmach biblioteki i tak się zaczęło. No, o reszcie już mówiliśmy.
Wtedy pojawiły
wcześniej.
Się też kierunki, prawda, dwujęzyczne. Pojawiła się wymiana międzynarodowa, czyli to przyspieszenie, o które pytałam, to miałam na myśli też trochę wyjście w świat
oczywiście,
i studentów i naukowców.
To
prawda?
Było niezwykłe otwarcie i możliwości przede wszystkim wolnego podróżowania i nawiązywania kontaktów zarówno na poziomie wymiany akademickiej. Nie było jeszcze programu Erasmus, ale były już liczne oferty wymiany akademickiej. Ja sam korzystałem z takiej w 92 roku.
To wpływało na, panie profesorze, na jakość w ogóle nauki i tych odkryć, prac naukowych przygotowywanych w ramach uczelni. To otwarcie na świat, na rozwój, jeśli chodzi o naukę, na rozwój naukowy?
Oczywiście, to umiędzynarodowienie jest immanentną cechą rozwoju naukowego i bez współpracy międzynarodowej, bez oddychania trochę innym powietrzem, łapania perspektywy właśnie z innego ośrodka naukowego, akademickiego, współpracy, wymiany poglądów, polemiki, nie ma współczesnej nauki. Także to oczywiście była niezwykła możliwość takiego gwałtownego przyspieszenia, jeżeli chodzi o badania naukowe. naukowe, powoływanie zespołów, również zespołów międzynarodowych, uzyskiwanie pierwszych grantów we współpracy z ośrodkami zagranicznymi, no i prowadzenie czy publikowanie wyników badań w periodykach międzynarodowych. To była budowa zupełnie nowej kultury uprawiania nauki w Polsce.
Tak, jeżeli mogę tylko coś dopowiedzieć, to te umiędzynarodowienie już pod jakim kątem historycznym, to rzeczywiście miało miejsce już w latach 70., bo w 75 roku otwarto skandynawistykę, która była drugą filologią po filologii angielskiej i była taką odpowiedzią na te potrzeby budowania gospodarki morskiej i takiej silnej fascynacji Zachodem.
Czyli uczyliście po angielsku, po językach skandynawskich, tam szwedzki, norweski pewnie tak, ale pojawił się też język kaszubski w pewnym momencie. Nie jako język obcy, tylko jako język mniejszości etnicznej tutaj na Pomorzu. Też ważny chyba dla społeczności naszego regionu, że
tak. No
można
w tym roku
było kształcić nauczycieli, prawda, języka kaszubskiego.
W tym roku obchodzimy dziesięciolecie powołania etnofilologii kaszubskiej. No absolutnie unikatowego kierunku studiów. On nie jest jakoś masowo oblegany. Do tej pory wykształciliśmy 20 kilku kwalifikowanych nauczycieli języka kaszubskiego. No, jest to możliwe również dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które ma specjalny program wspierania tego typu kierunków promujących regionalność, lokalność, ale też mówimy tu o języku, pełnoprawnym języku.
To ważna rola uniwersytetu, że ma wkład w przygotowanie zawodowe nauczycieli, którzy mogą później tego języka w szkołach nauczać, prawda? Bo żeby on był po prostu językiem żywym, używanym.
Tak jak mówiliśmy na początku, rozwój morza i Pomorza i to jest absolutnie nasza misja. Zresztą muszę tutaj dodać, że jesteśmy prawdopodobnie jedyną uczelnią na świecie, która powzięła swego czasu uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w całości przyjętą w języku kaszubskim.
O proszę, to nawet nie pamiętam tego, nie wiedziałam, ale panie profesorze, czyli możemy powiedzieć, że to już zupełnie dzisiaj inna uczelnia niż w tych latach 70., jeśli chodzi o wpływ jej na rozwój naszego regionu, na rozwój Pomorza i kraju. Jakie dalsze wyzwania na kolejne lata?
W tym roku startujemy z trzema nowymi kierunkami anglojęzycznymi, które będziemy realizować wspólnie z naszymi partnerami w ramach programu Uniwersytetów Europejskich. To są uczelnie z Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Francji, Chorwacji, Norwegii i Malty. Kierunki, które wprost odwołują się do badań i metod zarządzania zasobami morskimi, gospodarką offshore'ową, a zatem wszystkiego tego, co jest w misji Uniwersytetu Gdańskiego.
Czego wymaga nowoczesna gospodarka, prawda?
Tak, a kierunki są niezwykle atrakcyjne, ponieważ można zacząć studia w Neapolu, przez jakiś czas postudiować w Kadyksie i skończyć dyplom w Gdańsku. Więc myślę, że jest to logistycznie oczywiście bardzo trudne wyzwanie, natomiast mierzymy się z kształtowaniem zupełnie nowych standardów, jeżeli chodzi o edukację akademicką. Nadal będziemy wspierać i rozwijać nasze badania naukowe. To są nasze wewnętrzne programy wsparcia chociażby humanistyki gdańskiej, ale również zasobów aparaturowych. Mówiliśmy o budynkach, ale to, czego mieszkańcy Trójmiasta nie widzą,
to nasza
infrastruktura badawcza. Tak. Dziesiątki, a może i setki nowoczesnej aparatury badawczej, wspaniały statek naukowo-badawczy i wiele, wiele innych urządzeń, które umożliwiają nam prowadzenie badań naukowych na najwyższym światowym poziomie. I potwierdzeniem tego niech będzie fakt, że pracuje na Uniwersytecie Gdańskim dzisiaj kilkadziesiąt naukowców z całego świata.
A panie profesorze, jak w tym wszystkim, do tego wszystkiego rozwoju ma się współpraca w ramach uczelni Fahrenheita? Bo to jest współpraca obecnie trzech uczelni na terenie naszego tutaj regionu, Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki, a gdzieś tam w tle i w perspektywie ma być konsolidacja uczelni i czy to dalej jest aktualne z punktu widzenia Uniwersytetu Gdańskiego?
No, Pięć lat temu podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do, utworzeniu i przystąpieniu do Związku Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita, patron nieprzypadkowy, no jeden z najwybitniejszych naukowców gdańszczan. Znakomicie reprezentujący naukę gdańską, choć na świecie niewiele osób wie, że z Gdańska pochodził, więc tym patronatem też o tym przypominamy, ale naszym celem przede wszystkim jest utworzenie federacji. To jest taki byt, który z jednej strony
nie zabiera
autonomii poszczególnych uczelni, z drugiej pewne funkcje uniwersytetów, które wchodzą w skład federacji, mogą już być oddelegowane właśnie pod ten wspólny parasol, zwłaszcza jeżeli chodzi o chociażby konkurowanie na rynku międzynarodowym w rankingach, wspólne prowadzenie badań naukowych w tych dziedzinach, których mamy.
Wypożyczanie sobie sprzętu właśnie tego,
Bazy naukowej, uwspólnienie też zasobów infrastrukturalnych. Myślę, że to jest proces, który wymaga czasu. Tu pośpiech nie jest na pewno dobrym doradcą. My też integrujemy naszą działalność zmierzającą do powstania federacji z zabiegami naszych samorządów w zakresie utworzenia metropolii pomorskiej. I chcemy być integralną częścią tego procesu, jako swoisty think tank, zasób intelektualny tego procesu konsolidacji samorządów. Bardzo ciekawy, można powiedzieć, eksperyment, a z drugiej strony faktycznie innowacyjne podejście do tego, żeby nie tworzyć tylko i wyłącznie związku transportowego czy komunalnego, ale też myśleć o wszystkich ważnych aktorach naszego regionu jako uprawnionych członków metropolii. I ciekawostka, myślę, będziemy rozszerzać nasz udział w Związku Uczelni Fahrenheita, mamy nadzieję, że w federacji w przyszłości, o Akademię Muzyczną i Akademię Sztuk Pięknych. Rektorzy tych dwóch uczelni wystąpili już do związku ze wstępną wolą przystąpienia do związku. Przed nami głosowania senatów. Mamy nadzieję, że już niedługo nie trzy, a pięć uczelni będzie pod jednym parasolem Fahrenheita.
No to czekamy na te decyzje. A na koniec chciałam jeszcze panią dyrektor zapytać, co do końca roku w ramach obchodów 55-lecia, czego możemy się jeszcze jako mieszkańcy spodziewać? Może będzie coś można jeszcze zobaczyć, obejrzeć? Jakie są plany?
No to krótko mówiąc, inauguracja, prawda, panie rektorze?
Absolutnie.
Inauguracja roku akademickiego pod hasłem Witkacy. Jesteśmy na etapie przygotowania wystawy pod hasłem Witkacy wielokrotny, na której będzie można zapoznać się z licznymi obliczami tego artysty. Będziemy wypożyczać obrazy, już finalizujemy te kwestie, obrazy z Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Sztuk w Łodzi, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Będziemy prezentować również części scenografii tych dramatów Witkacego, które miały miejsce na deskach trójmiejskich teatrów. Niesamowite fotografie z kolekcji pana Stefana Okołowicza. Nie chcę za dużo zdradzać, ale
wszystko będzie gdzie do obejrzenia?
Wszystko będzie w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Mamy
dostępne
tam
dla mieszkańców,
tak? Jak najbardziej. Od 4 października wystawa będzie dostępna dla każdego aż do końca listopada.
Bardzo państwu dziękuję za przyjście. Chyba, że jeszcze pan profesor coś na koniec chce powiedzieć mieszkańcom.
Zapraszamy na Uniwersytet Gdański. Nie zawsze w formule kandydatów na studia, ale również właśnie zwiedzających muzeum, odwiedzających nasze wystawy, biorących udział w spektaklach, które oferujemy w sali teatralnej imienia Jerzego Limona. To wszystko są wydarzenia, które można śledzić na naszych stronach internetowych. Serdecznie zapraszamy. Jesteśmy uczelnią otwartą na miasto, na Trójmiasto.
Dziękuję w takim razie w imieniu słuchaczy i wszystkich osób, które nas słuchają i skorzystają, mam nadzieję, z tego zaproszenia. Ja przypomnę państwu, że moimi gośćmi byli rektor Uniwersytetu Gdańskiego, profesor dr habilitowany Piotr Stypnowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
I Marta Szaszkiewicz-Sawa, dyrektorka Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, pełnomocniczka rektora do spraw dziedzictwa akademickiego i zbioru. Dziękuję pani za wizytę w studiu.
Dziękuję ślicznie.
Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia za tydzień.
Radiowo, naukowo.